Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie przeczytacie na radionaukowe.pl, a jeśli spodoba Wam się ten podcast, możecie dołączyć do społeczności patronek i patronów Radia Naukowego w serwisie Patronite. Wszystkim, którzy już mnie wspierają, bardzo dziękuję. Ile energii potrzeba by do teleportowania szczupłego fizyka? Czy ów fizyk po ponownym złożeniu byłby tym samym fizykiem? I praktyczniej, czy umiemy już panować nad teleportacją i jakie może nam ona przynieść cywilizacyjne korzyści? Radio Naukowe, odcinek 18. Zaczynamy.
Ladies and gentlemen,
this discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Hasło teleportacja jest jednym z najsilniej działających na wyobraźnię, a jeśli jeszcze doda się do tego słówko kwantowa, to każdy fan nauki zastrzyże uszami. Tych zaś, którzy fizyki kwantowej trochę się obawiają, lękają, uspokajam, mówimy lekko, z wykorzystaniem metafor, konkretnie rękawiczek i pudełek. A gościem tego odcinka jest fan Star Treka, znakomity dydaktyk, co potwierdzają wyróżnienia dla najlepszego wykładowcy przyznawane przez samych najbardziej zainteresowanych, czyli studentów i studentki. Posłuchajcie.
Radio Naukowe.
Doktor habilitowany Jacek Szczytko, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy ja mogłabym się teleportować?
Teoretycznie tak, ale praktycznie bym odradzał. Zacznijmy w ogóle, co nazywamy teleportacją, bo taka teleportacja filmowa, która jest znana osobom, które oglądały jakieś filmy science fiction, zwłaszcza Star Treka.
A pan jest fanem?
Tak, ja w ogóle jestem fanem fantastyki, bo poszedłem na fizykę, dlatego że się naoglądałem różnych filmów science fiction. Myślałem, że jak istnieje UFO, to przecież wtedy jest mnóstwo nieodkrytych praw przyrody, bo można podróżować z prędkościami nadświetlnymi i tak dalej.
Ależ to musiał być zawód.
W ogóle ufam, że gdzieś tam jest to UFO.
Ja jestem przekonana, że są gdzieś kosmici.
No nie, kosmici to jest troszeczkę co innego niż ci przybysze na niezidentyfikowanych obiektach, którzy pokonują ogromne przestrzenie. No bo w ogóle, że gdzieś tam życie jest we wszechświecie, to chyba tak. No.
Tak statystycznie, nie?
Taka statystyka, tak, że trudno by wyobrazić sobie, że nie mogłoby być.
Ja pana pytam o to, czy się mogę teleportować, to pytam absolutnie o to, czy mogę sobie stanąć kiedyś w przyszłości, stanę na takim urządzeniu do teleportacji, zrobi się, ktoś naciśnie guzik albo ja nacisnę ten guzik i rachu ciachu w trybie niemalże natychmiastowym wyląduję w innym miejscu.
Beam me up, Scotty, tak, nie, to nie. Temu przeczy zachowania energii chociażby, prawda, że w którymś momencie byśmy chcieli, żeby pojawiła się jakaś osoba albo zniknęła.
To już jest inna rozmowa trochę.
No byśmy chcieli, tak, niektóre osoby może teleportować bardzo daleko. No ale to jest tak, że wtedy w którymś miejscu w przestrzeni pojawiłaby nam się ogromna ilość materii. Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że no dobrze, to jeżeli ona nie mogłaby tam po prostu się pojawić nagle, to musielibyśmy ją przesłać, ale ja tutaj szybko policzyłem, nie w pamięci, tylko przed programem, ile by energii wymagało teleportowanie Jacka Szczytko, który ma 80 kg. No i mi to wyszło, że to jest 7 razy 10 do 18 dżuli. I teraz, żeby Państwu przedstawić, co to znaczy, to produkcja energii elektrycznej w Polsce w zeszłym roku to było 152 tysiące gigawatogodzin i to jest zaledwie 10 do 17 dżuli, czyli potrzebowałaby 10 lat pracy wszystkich elektrowni w Polsce, żeby mnie przesłać w jakieś miejsce. W przypadku całego świata to akurat mamy 150 tysięcy terawatogodzin, to nawet 6 ton rocznie można by przesyłać, ale proszę sobie wyobrazić teraz tą ogromną energię, którą trzeba skupić w jednym miejscu. To jest energia, która w zasadzie jest jedynie porównywalna z wybuchem bomby termojądrowej. I to też, i też jakiejś takiej gigantycznej, kolosalnej, dlatego że w tej bombie Little Boy, która spadła na Hiroshimę, ona miała 64 kg uranu, a rozszczepiło się niecały kilogram. To by oznaczało, że taka osoba, która by miała się teleportować za pomocą właśnie kreacji materii w którymś miejscu, najpierw by została ugotowana.
No i też nie bardzo wiadomo, czy pan by się skleił z powrotem, tak samo jakby pan gdzieś tam ruszył w świat. I też jest pytanie, które dostałam od słuchaczki Radia Naukowego Agnieszki na grupie na Facebooku Patronek i Patronów, bo zapytała, czy człowiek po teleportacji to ten sam człowiek, czy kopia człowieka, który przestał właśnie istnieć?
No więc to jest bardzo dobre pytanie i za chwilę chyba do niego dojdziemy, bo tak naprawdę to, co potrafimy w tej chwili teleportować, właśnie nie wygląda tak jak w filmach science fiction, ale coś potrafimy. To znaczy my jako ludzkość czy my jako fizycy. Mianowicie jest coś takiego jak teleportacja kwantowa. To znaczy my przekazujemy nie tyle materię, tak, masę, całą osobę, tylko przekazujemy informacje w celu przekazania kwantowego stanu obiektu. Ten stan obiektu chcemy, żeby był taki sam jak obiekt wyjściowy i to wymaga niestety zniszczenia stanu wyjściowego. Czyli nie możemy zrobić kopii, tylko ta informacja zostanie przekazana, ale po to, żeby nie złamać praw fizyki, ten początkowy obiekt, ta informacja o tym początkowym obiekcie musi zostać zupełnie zniszczona.
Czyli Jacek Szczytko by był zniszczony w takiej teleportacji.
Tak, znaczy może no, w zasadzie
by
tak, bo w zasadzie się może nie tyle rozsypie, co zostanie wymazana z niego, przynajmniej ta informacja, którą on posiadał przed stanem teleportacji. I teraz może ja króciutko bym powiedział, co to jest ten stan kwantowy, no bo my cały czas, ja tutaj rozróżniam, że to jest teleportacja, no nie, ale nie ciała, tylko stanu kwantowego i tak dalej. Otóż w mechanice kwantowej zapisujemy pełną informację o takim kwantowym układzie, taką totalną informację, taką, która pozwala przewidzieć prawdopodobieństwa wszystkich pomiarów, które się da wykonać w postaci takiego obiektu, który się nazywa stanem kwantowym. I ten obiekt jest ściśle deterministyczny, no bo przyjęło się przypuszczać, że mechanika kwantowa jest taką nauką probabilistyczną. To nie jest do końca prawda. Wszystkie prawa ewolucji, którym podlega mechanika kwantowa, są prawami deterministycznymi, ale jest tam jakiś przypadek na końcu czy w trakcie. Mianowicie to jest pomiar. To znaczy, jeżeli mamy na przykład jakiś obiekt kwantowy, który może być rękawiczką, to może być to rękawiczka prawa albo rękawiczka lewa. I w zasadzie tylko tyle, jak mamy jedną rękawiczkę, tak, może być prawa albo lewa, ale w mechanice kwantowej jeszcze możemy ten obiekt umieścić w takim tak zwanej superpozycji, czyli złożeniu bycia jednocześnie prawym i lewym. I teraz taki stan kwantowy, jeżeli będziemy obserwować, no to on z jakimś prawdopodobieństwem będzie na końcu prawą albo lewą rękawiczką, natomiast w trakcie może ewoluować jako właśnie superpozycja stanów. Przy czym po prostu ta superpozycja oznacza tyle, że my znamy, mamy właśnie pełną informację o układzie kwantowym, wiemy, że on może być jednocześnie albo w takim stanie i no, z pewnymi prawdopodobieństwami, które jakoś się zmieniają w trakcie tej ewolucji, możemy przewidzieć, jaki będzie wynik pomiaru.
Panie profesorze, a czym jest ta rękawiczka w świecie kwantowym? To jest taki elektron, który właśnie, póki się na niego nie spojrzy, nie jest ani taki, ani taki, nie jest tutaj, właśnie używając tej metafory, nie jest ani prawy, ani lewy, czy o czym tutaj mówimy?
Tak, tutaj jest tak, że te rękawiczki w mechanice kwantowej są o tyle ciekawe, że one mogą dopiero zdecydować o tym, na którą rękę one by były, dopiero w momencie pomiaru. Bo to jest tak, że w mechanice kwantowej samo pojęcie kwantu oznacza, że układ przyjmuje jakąś określoną wartość, a nie przyjmuje jakiejś wartości pomiędzy. To tak jak w świecie atomowym, taki kwant cząsteczki chemicznej, no to będzie po prostu pojedyncza molekuła wody na przykład, prawda? Już dalej się tego nie da podzielić. Ale mamy też subtelniejsze kwanty, na przykład elektrony, no mamy dużo elektronów, ale potem jak je zaczniemy dzielić na coraz mniejsze, no to ten pojedynczy elektron będzie miał kwant ładunku i kwant masy i dalej się tego nie da podzielić. Podobnie z kwantami fotonów. I teraz jeżeli w mechanice kwantowej przyjrzymy się różnego rodzaju pomiarom, to się okaże, że one też przyjmują takie tak zwane w matematyce dyskretne, czyli takie przeliczalne wartości. I teraz jeżeli popatrzymy na przykład na mechanikę kwantową, czasami się używa takiego porównania, że jeżeli mamy dwa stany, to one przypominają rzut monetą i ta moneta nam wyląduje na stole i może być reszką albo orłem. No i teraz w przypadku elektronów, taką orłem i reszką, to może być na przykład rzut momentu magnetycznego, czyli spinu elektronu na jakąś dowolną oś. W przypadku fotonu, no to może być polaryzacja światła. Te polaryzacje, które możemy mierzyć, one zawsze będą w dwóch prostopadłych polaryzacjach i nie jakby... To, jaki był foton przed przejściem przez polaryzator, no to w zasadzie nie wiemy, bo wiemy tylko, że z jakimś prawdopodobieństwem on przez niego przeszedł i od tej pory już się stał taki, jak go zmierzyliśmy, tak? Albo leży na stoi, albo leży na ścianie. No i to już zmieniło nam ten układ kwantowy.
Czyli póki taki elektron nie jest przez nas obserwowany, czy przez nasze urządzenia badawcze, czy w ogóle cokolwiek go nie obserwuje, czy taki foton, to on jest taki niekonkretny. Dopiero pomiar powoduje, że on się... Tutaj pewien cudzysłów decyduje na to, jaki jest, jaki ma spin, czy używając tej metafory, czy jest lewy, czy prawy.
Tak, ale też nie zawsze. To znaczy my możemy przygotować na przykład mnóstwo fotonów w tym samym stanie, na przykład w laserze. One wylatują z lasera spolaryzowane i one już potem lecą takie spolaryzowane, prawda? Ale też jeżeli taki foton przejdzie przez nasz polaryzator, no to poleci już dalej tak spolaryzowany, jak był spolaryzowany. Dlatego, że dokonaliśmy na nim pomiaru. Ale jeżeli na przykład dochodzi do nas jakiś nieznany foton z kosmosu i nie mamy pojęcia, w którym kierunku on jest polaryzowany, to się tego nie dowiemy. To znaczy, jak zużyjemy polaryzatora, no to on po prostu przez ten polaryzator, tak jak mówiłem, przejdzie albo nie. No ale od momentu, kiedy z pojedynczym fotonem po prostu... odpowiedź mechaniki kwantowej będzie, że się udało albo nie udało i dopiero musielibyśmy zrobić statystykę takich samych fotonów, żeby zobaczyć, czy no jak taki pęczek, wiele ich było spolaryzowanych. W mechanice kwantowej są takie jeszcze dwie zasady, które obowiązują. To znaczy jedna to jest zasada nieoznaczoności Heisenberga. To znaczy, że niektóre eksperymenty w mechanice kwantowej, czy kolejność wykonywania tych eksperymentów ma znaczenie. No, na przykład właśnie to wspomniane przez panią pomiar polaryzacji fotonu, to znaczy czy on przechodzi przez, jak mamy dwa polaryzatory, które są troszeczkę skierowane pod kątem względem siebie, czy zorientowane pod kątem względem siebie, to nie jest wszystko jedno, czy foton przechodzi pierwszym, potem drugim, czy najpierw drugim, potem pierwszym, no bo wtedy na końcu wygrywa ta polaryzacja właśnie, która jest na końcu i takie światło z tego układu wylatuje i wtedy dla każdych pary pomiarów, których kolejność ma znaczenie, jest zasada nieoznaczoności. Najczęściej spotykaną to jest zasada nieoznaczoności położenia i pędu, ale jest jeszcze na przykład energii i czasu i jest bardzo dużo tych zasad nieoznaczoności. I jeszcze jest jedna zasada, która dość niedawno, chyba w latach 90. została, no nie wiem czy odkryta, może uporządkowana, to jest zakaz klonowania. Mianowicie po to, żeby nie można było złamać zasady nieoznaczoności Heisenberga i żeby jednak nie można było odpowiedzieć, jaki był na początku ten foton, to okazuje się, że przyroda zabrania nam kopiować nieznanych stanów. Czyli jeżeli leci do nas z tego kosmosu jakiś nieznany foton, to nie mamy możliwości wymyślenia maszyny, która teraz ten nieznany foton skopiuje na miliardy innych fotonów i wtedy te miliardy możemy po prostu bezkarnie pokręcić polaryzatorem i zbadać, jak one są spolaryzowane. Tylko po prostu tego się nie da zrobić. Znaczy nie ma takiej maszyny, że wkładamy czystą kartkę, nieznany stan kwantowy i wylatują nam dwa nieznane stany kwantowe. Tego się nie da zrobić.
No to mamy ten stan kwantowy właśnie. I ten stan kwantowy jest pewną podstawą, która służy właśnie fizykom do teleportacji kwantowej. Ale musimy dodać jeszcze jeden element, czyli splątanie kwantowe.
No właśnie, bo teraz jak powiedziałem, w mechanice kwantowej ten stan kwantowy jest taką totalną informacją, która każe nam przewidzieć wszystkie możliwe wyniki eksperymentu. Więc teraz jeżeli nie mamy pojedynczego stanu kwantowego, czy pojedynczej cząstki, tylko dwie cząstki, no to teraz ten stan kwantowy będzie musiał opisywać wszystkie możliwe pomiary, które możemy uzyskać dla pary cząstek. I teraz z tymi rękawiczkami to ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że jeżeli mamy dwie rękawiczki, to mogą być obie prawe, obie lewe. Może być prawa lewa i lewa prawa. Znaczy ta druga to jest tak, że lewa na prawą rękę, a prawa na lewą rękę. No ale powiedzmy są cztery możliwości, prawda? Jeżeli wyciągamy dwie rękawiczki z pudełka, no to właśnie tylko w ten sposób możemy sobie to wyobrazić. Więc ta funkcja falowa, ten stan kwantowy musi opisywać prawdopodobieństwo, że jak wykonamy pomiar, no to na przykład dostajemy dwie lewe rękawiczki albo dwie prawe. No i teraz stan splątany to jest taki stan, gdzie tworzymy tą superpozycję, czyli z takich stanów typu dwie prawe rękawiczki, dwie lewe rękawiczki, takich stanów, które są takimi stanami czystymi, tworzymy superpozycję, która z pewnym prawdopodobieństwem obie rękawiczki są prawe albo z pewnym prawdopodobieństwem obie rękawiczki są lewe. I pomiar jednej z tych par od razu determinuje nam, jaka była druga para. Czyli na przykład jeżeli żeśmy przygotowali stan kwantowy rękawiczek w ten sposób, że obie mają tą samą, są na tą samą rękę, to jeżeli zbadamy, że nasza rękawiczka jest prawa, to od razu wiemy, że ta druga gdzieś w innym miejscu zabrana przez astronautów na stację kosmiczną i tak dalej. Jeżeli nasza była prawa, to ich też jest prawa. Jeżeli nasza jest lewa, to ich też jest lewa.
Ale czy kiedy my szykujemy te elektrony, powiedzmy, czyli te rękawiczki, to my wiemy, jakie one będą, czy są prawe, czy lewe, czy wiemy tylko, że one są ze sobą splątane, że są ze sobą związane i to jest cała nasza informacja. I dopiero kiedy je zmierzymy i właśnie zobaczymy, no, otworzymy to pudełko i zobaczymy, że jedna jest prawa, to się ta, która jest, trzymamy teraz w rękach, to się okazuje i czy też dzieje się tak, że ta, która jest na tej stacji kosmicznej, też jest prawa?
No to jest właśnie świetne pytanie, które pani zadała, bo przez długi czas fizykom się wydawało, że to jest sytuacja nie do odróżnienia. To znaczy, jak mamy to pudełko z dwiema rękawiczkami i my zabraliśmy jedną, ktoś inny zabrał drugą, jeszcze na nią nie patrzymy i dopiero w którymś momencie spoglądamy i mamy o, prawa. No to znaczy, że ta druga osoba też miała prawo, tak? Albo o, lewa, to ta druga osoba też miała lewą. No i fizykom wydawało się, że to jest nie do odróżnienia taka sytuacja, kiedy my dokonaliśmy tego losowania w momencie, no w momencie kiedy sięgaliśmy do pudełka, tak, kiedy się rodziła ta para rękawiczek, czy to było w tym momencie, kiedy któryś z nas, któryś ja albo ten kosmonauta spojrzał na swoją rękawiczkę i wtedy się to zmieniło, prawda? No bo to tak, w szczególności ta druga opcja wydaje nam się dość absurdalna. Einstein, Podolski i Rosen w 1935 roku napisali, że ten opis matematyczny funkcji falowej czy stanu kwantowego pozwalający na to, żeby niezależnie od odległości, na skutek pomiaru, jedna rękawiczka decydowała o tym, co się dzieje bardzo daleko tej drugiej rękawiczce, tak? No bo jeżeli jedna się zdecydowała na bycie prawą, to ta druga też musi być prawą, no bo stan, który zrobiliśmy na samym początku, przypomnę, był taką superpozycją stanu obie prawe, obie lewe. No więc jak to jest, że jesteśmy daleko od siebie, impuls świetny jeszcze nie mógł dotrzeć się pomiędzy nami, a już kwantowy eksperyment zdecydował, że na przykład obie są prawe. Im się to nie podobało i przez długi czas te dywagacje, czy mechanika kwantowa jest taką teorią zupełną, czy właśnie jest to raczej przypomina taką termodynamikę, o której my wiemy, że no jest ciśnienie, ale tak naprawdę to jest ta prędkość czy pęd atomów gazu, który naciska nas z wszystkich stron i to tworzy wrażenie ciśnienia, prawda? Więc to jest pewna statystyka, więc te prawdopodobieństwa w mechanice kwantowej, może one też wynikają z niepełnej informacji o tych mechanizmach, które decydują tak naprawdę o pomiarze. Czy też to jest jednak prawdziwa natura świata, że to jest zupełnie przypadkowe, znaczy ewolucja jest deterministyczna, ale potem moment pomiaru jest taki czysto przypadkową rzeczą, no i że tam nie ma parametrów ukrytych. I John Bell w 1964 roku dopiero pokazał, że można, mając źródło splątanych cząstek i wykonując pomiary nie na jednej parze, no bo jedna para nam nie odpowie dobrze na charakter splątania, ale wiedząc, że przygotowujemy zawsze te same pudełka, obie prawe albo obie lewe, i tylko przygotowujemy tych pudełek bardzo dużo, to mierząc pewne korelacje pomiędzy eksperymentami, które będą się odbywały w różnych miejscach, możemy sprawdzić, czy mechanika kwantowa ma te parametry ukryte, tak jak chcieli Einstein, Podolski, Rosen, czy też nie ma. I mówi do mnie z prawdziwym językiem, takim matematycznym, który mówi, że no, jest totalna funkcja i nagle się własności tej stanów splątanych ujawniają w momencie pomiaru. Okazuje się, że one, tak jak pani powiedziała, one się ujawniają w momencie pomiaru. Czyli potrafimy przygotować i takie stany kwantowe, które po prostu wiemy, jakie one są. Od początku do końca. Nie musimy na nie patrzeć, żeby wiedzieć, że mają jakieś właściwości, ale możemy też wyprodukować stany kwantowe, stany splątane, takie, które mają tą szczególną właściwość, że bez pomiaru, bez patrzenia na nich właśnie nie mają właściwości. Dopiero jak spojrzymy na niego, to one się stają jakieś.
Einstein chciał, żeby te rękawiczki w pudełkach były jakieś. Jego denerwowało to, że one właśnie są ani takie, póki się na nie nie spojrzy, usiłował to jakoś udowodnić, ale z tego, co pan mówi, to się nie udało. Przyszedł Bell i wytłumaczył, że on nie ma racji. To jest ten element mechaniki kwantowej, który do tej pory wywołuje, myślę, u większości publiczności pewnego rodzaju dreszcze po plecach i gęsią skórkę, bo jest to faktycznie przedziwne. Ale jest jeszcze jedna dziwna rzecz, tak zwana, a tak się o tym mówiło, upiorna, prawda, że upiorne oddziaływanie na odległość. No bo możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy mamy te nasze pudełka z rękawiczkami, które symbolizują, dajmy na to, elektrony, i jedno pudełko splątane, zawierające rękawiczkę, splątaną z drugą rękawiczką w innym pudełku, jedno pudełko zostaje, a drugie odlatuje hen daleko, ale tak naprawdę daleko, dalej niż, powiedzmy, rok świetlny. No i jeśli by się trzymać tego, co pan powiedział, to w tym momencie, kiedy, powiedzmy, że to pan leci tam gdzieś daleko, ja zostanę na Ziemi, więc pan trzyma to pudełko gdzieś tam w innej galaktyce, ja otwieram u siebie pudełko z rękawiczką, patrzę, bach, prawa. I to się wtedy staje tak, że ta rękawiczka, którą pan ma u siebie tam hen daleko, również staje się rękawiczką prawą. No tylko, że to się dzieje, chciałoby się powiedzieć, jednocześnie. Więc jak to się może dziać jednocześnie, skoro ja jestem tu, pan jest dużo dalej, przecież jakaś, co się stało? Informacja się wydarzyła? Jak te rękawiczki się ze sobą skomunikowały? Czy one się ze sobą skomunikowały szybciej niż prędkość światła? O co tutaj chodzi? Przecież tu jest też ten kłopot.
Tak, to jest rzeczywiście taki kłopot pojęciowy i to jest kłopot na różnych płaszczyznach. W pewnym sensie matematyka jest takim językiem, którym opisujemy nasz świat i to ksiądz Michał Heller napisał, że dialog z przyrodą musi być prowadzony w języku matematyki, w przeciwnym razie przyroda nie odpowiada na pytania. I to jest bardzo głęboka myśl, dlatego że jeżeli stosujemy aparat matematyczny mechaniki kwantowej i ona próbuje nam opowiedzieć coś na temat tego, co się dzieje i tej przyrody, i potem próbujemy ten język matematyki przetłumaczyć na nasz język potoczny, tak jak to robimy z językami no innymi, prawda, że mamy jakieś zdanie napisane w jednym języku i próbujemy zrozumieć je po naszemu, to się okazuje, że bardzo często brakuje nam odpowiednich pojęć. No i teraz, jeżeli chodzi o mechanikę kwantową i szczególną teorię względności, no to Einsteinowi wydawało się, że to, że coś się dzieje natychmiast i jednocześnie, jest sprzeczne z zasadą, którą on wyprowadził, że w naszym wszechświecie po pierwsze nie może coś się poruszać z prędkością większą od prędkości światła, a po drugie, że pojęcie jednoczesności w ogóle nie istnieje, to znaczy pewne rzeczy, które w jednym układzie odniesienia wydają się być jednoczesne, w innym układzie odniesienia jednoczesne nie są. I można pokazać mnóstwo ciekawych przykładów takich paradoksów ze szczególnej teorii względności, ale pewnie to jest już na jakąś inną rozmowę. W każdym razie ten wniosek, który Einstein, Podolski i Rosen wysnuli na temat mechaniki kwantowej, właśnie mówił, że no tu jest ten problem. Natomiast współcześnie my raczej myślimy o tym, że szybciej niż prędkość światła nie może się poruszać informacja. Czyli my nie za pomocą tych par splątanych cząstek nie możemy złamać zasady przyczynowości, przekazując jakąś informację do tego układu rok świetny od nas, prawda, w danym momencie. Innymi słowy, jeżeli my otwieramy pudełko, to nie możemy powiedzieć, że jak będzie prawa, to wracaj na przykład, bo my nie wiemy, co się zdarzy. To znaczy, otwieramy pudełko i z 50% prawdopodobieństwem, jeżeli tak przygotujemy nasz stan kwantowy, obie rękawiczki są prawe albo obie rękawiczki są lewe, ale nie mamy na to wpływu. Czyli innymi słowy, w szczególnej teorii względności nie ma znaczenia, kto pierwszy spojrzał, tak? Bo to się po prostu zdarzyło, że teraz wszyscy mamy prawe i nie ma znaczenia, w którym momencie to się zdarzyło. I też żadna informacja nie została z prędkością nadświetną przekazana. Te eksperymenty, one świadczą raczej o takiej bardzo głębokiej naturze naszego wszechświata, dlatego że my się przyzwyczailiśmy, że nasz wszechświat jest lokalny i realny. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie jeżeli wiemy coś o tym wszechświecie w którymś miejscu, lokalnie, no to żeby przekazać tą informację gdzieś dalej, no to potrzebujemy przynajmniej prędkości światła, żeby ta wiedza, ta informacja się przekazała. A realność oznacza tyle, że jeżeli zamkniemy oczy, to cały czas mój mikrofon stoi przede mną, księżyc obiega Ziemię i nie wiem, ja jestem ubrany w niebieski sweter, prawda? W związku z tym, to, że rzeczy istnieją niezależnie od tego, czy je obserwujemy, czy nie. Otóż w mechanice kwantowej jest szereg eksperymentów pokazujących, że w tej samej naturze rzeczy, gdzieś tam na bardzo... Możemy przygotować, bo to też nie jest tak, że to jest zawsze i wszędzie, ale możemy przygotować takie eksperymenty, które pokazują, że natura wszechświata jest nielokalna i nierealna. Nielokalna, czyli właśnie stany splątane, pokazują nam, że w bardzo dalekiej odległości od siebie istnieją korelacje pomiędzy jednym pomiarem i drugim pomiarem. Mimo że na pani stole optycznym na Ziemi eksperyment wygląda zupełnie przypadkowo, bo pani z pudełek wyjmuje mnóstwo prawych i lewych rękawiczek, wszystko jedno jakie, w dowolnej kolejności. Ja mam rok świetny dalej w statku kosmicznym, wyjmuję też prawe i lewe rękawiczki, prawda? I wszystko, co wiemy na ten temat, jest takie tylko tyle, że jak ja wyjąłem akurat prawą rękawiczkę, która była w parze, w pudełku z pani rękawiczką, to obie są prawe albo obie lewe. Ale w ten sposób nie przesyłamy informacji.
No a właśnie tego muszę przyznać, nie rozumiem. No jak nie jest przesyłana? Ja wiem, że ona nie jest między nami przesyłana, te informacje. To znaczy ja nie wysyłam informacji, powiedzmy, drogą radiową, czyli z prędkością światła do pana. Halo, halo, profesorze Jacku, moja rękawiczka jest prawa, no i tam za ileś tam milionów lat, w zależności od tego, jak daleko by pan z tą rękawiczką poleciał, to by się pan o tym dowiedział. To ja wiem, że to nie jest dokładnie to, no ale jednak... No, coś się stało między tymi rękawiczkami, no jakiś proces zaszedł.
No tak, no pani wie na przykład, że ja, jaką ja mam rękawiczką i pani to wie natychmiast, tak, nie potrzebując się ze mną komunikować. Niemniej rzeczywiście w mechanice kwantowej, przez to, że nasz stan na samym początku, tak jak mówiłem, był nieokreślony, to jest tak jak ta moneta, która ląduje na stole i na początku może się... ustawić orłem albo reszką, prawda? Ale w momencie, kiedy już musi się na coś zdecydować, bo psu jest płaski i musi upaść którąś stroną, to w tym momencie okazuje się, że obie monety i u mnie, i u pani lądują tak samo.
No jest tu pewien opór jednak.
To jest jakby podsumowanie tego, w jaki sposób przyroda nam odpowiedziała na pytanie, w jaki sposób opisujemy parę cząstek, bo jeszcze te same prawa można zastosować do większej ilości cząstek i tam też można splątać więcej cząstek niż tylko parę. I okazuje się, że wszystkie eksperymenty, które my wykonujemy po to, żeby podchwycić mechanikę kwantową na kłamstwie, znaczy na tym, że jednak się myli, że to jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, okazuje się, że ona się jak węgorz z naszych rąk wywija i po prostu to nie jest tak, że ona jest sprzeczna ze szczególną teorią względności. Ona po prostu nie wchodzą sobie w drogę. Tak? Okazuje się, że jeżeli ten pomiar, który my wykonujemy, jest jego wynik czysto probabilistyczny, to w porządku. To może się wydarzać bardzo daleko od siebie. W ten sposób nie przekazujemy żadnej informacji, chociaż rzeczywiście te dwie cząstki ze sobą są splątane.
Nie jest to coś, co łatwo przyjąć do głowy i wywołuje to ogromny opór. Jestem przekonana, że też w wielu naszych słuchaczach i słuchaczkach, ale też proszę się nie czuć, drodzy Państwo, tym zagubionym, bo mnóstwo fizyków też czuło się tym zagubionym, prawda? Oto chociażby sam Einstein przecież chciał z tym to zwalczyć i mu nie wyszło.
Tak, tak, ja też się czuję z tym zagubiony, bo jeżeli opisujemy świat za pomocą języka matematyki, no to wszystko widać ładnie we wzorach. Natomiast potem wytłumaczenie tego językiem potocznym jest trochę bardziej kłopotliwe i też no to jest trochę tak, że próbujemy ubrać w słowa pewne zjawiska, do których no, troszeczkę musimy się przyzwyczaić. Mi się wydaje, że to jest naprawdę kwestia przyzwyczajenia. Tak jak jeszcze pewnie 150 czy 200 lat temu teoria atomowa, tak, że nasz świat jest zbudowany z atomów, nie była teorią, która była ogólnie przyjęta przez wszystkich. A w tej chwili to w zasadzie wszyscy wiedzą, że są atomy. Tak, pewnie po jakimś czasie będziemy potrafić...
Może niedługo będzie jakaś nowa moda na zaprzeczanie atomom, skoro jest moda na płaską Ziemię, to może za jakiś
Proszę
czas...
Proszę mnie nie straszyć.
Dobrze, to zostawmy już tę sprawę naszych emocji związanych z mechaniką kwantową i takiego oporu, który ona wywołuje. Pogódźmy się z tym na moment i zastanówmy się, jak można to wykorzystywać praktycznie, bo o tym właśnie chcę też z panem w dużym stopniu porozmawiać. Czyli istnieją stany splątane, kwantowe, potrafimy to robić, potrafimy to wykorzystywać. To właśnie jeszcze powiedzmy dokładnie, czym ta teleportacja jest dla fizyka kwantowego, już mając te wszystkie pojęcia o stanach kwantowych i splątaniu kwantowym. I powiedzmy, jakie technologie mogą dzięki temu powstawać, czy też już powstały?
Chyba najciekawsze w tym wszystkim jest, i tych stanach splątanych jest coś takiego, że my potrafimy tą właściwość splątania wykorzystać do różnych rzeczy, już coraz bardziej takich technicznych, nie tylko wyrafinowanych eksperymentów, które mają nam odpowiedzieć na pytanie o wszechświat i całą resztę. W chwili, kiedy już potrafimy wykonywać eksperymenty na stanach, czy tworzyć stany splątane, które są nie tylko obejmują fotony, ale też elektrony albo całe atomy, to teleportacja jest jedną z możliwości, która nam daje wykorzystanie stanów splątanych. Bo zaczęliśmy w ogóle mówić o tych stanach splątanych przy okazji teleportacji. Otóż może wyjaśnię, że teleportacja, czyli przekaz z tego nieznanego stanu kwantowego, wymaga obecności pary jakichś splątanych cząstek, i tą parą musimy się podzielić, to znaczy pani Karolina na Ziemi i pan Jacek gdzieś tam w kosmosie muszą zawczasu uzyskać parę spontanych cząsteczek albo fotonów i potem wykonując pewne eksperymenty w swoich laboratoriach będą mogli przesłać nieznany stan kwantowy z jednego laboratorium do drugiego, przy czym to podkreślam, że to jest nieznany stan kwantowy. To znaczy wcześniej ta osoba, która nadaje, chyba w literaturze bardziej to nie jest Karolina, tylko Alicja, bo zawsze nadawca był jak na literę A, a odbiorca był na literę B.
No a Jacek to Bob, żeby nie było.
No więc, ale płeć się zgadza. Więc Alicja nadaje stan kwantowy, tylko Alicja jeszcze właściwie nie wie, jaki to jest stan, no bo jakby wiedziała, no to by po prostu zadzwoniła do Boba i powiedziała mu, słuchaj, spolaryzuj sobie foton poziomo, prawda? Ale dysponuje jakimś atomem albo fotonem nieznanym. I teraz przy pomocy tych stanów splątanych wykonuje pewien eksperyment, odczytuje wynik tego eksperymentu. Na skutek tego eksperymentu niestety ten nieznany stan, który Alicja chce teleportować, jej no, znika. I musi wynik tego eksperymentu powiedzieć, zakomunikować Bobowi, tak? Bo Alicja miała swoją cząstkę nieznaną i kawałek pary splątanej i znowu będzie miała cztery możliwe wyniki eksperymentu, które jej się wydarzą. No i musi powiedzieć, co jej wyszło. Musi powiedzieć Bobowi, co jej wyszło. I teraz Bob dzięki tej wiedzy od Alicji będzie mógł zmodyfikować ten swój stan, który ma na stole optycznym, razem z tym partnerem splątanym od Alicji, po to, żeby uzyskać stan, który był stanem wyjściowym. Przy czym w żadnym momencie nie dokonano pomiaru tego stanu, w żadnym momencie też nie została skopiowana informacja. Ona została przekazana po prostu z jednego miejsca do drugiego. I to jest tak, że my, jak widać, w ten sposób teleportujemy nie samą materię, tylko teleportujemy informacje o tej materii. Czyli jeżeli na przykład mieliśmy, no nie wiem, kilka atomów w jakimś szczególnej konfiguracji energetycznej, na skutek teleportacji te kilka atomów w drugim laboratorium, laboratorium Boba, też przejdzie do tej samej konfiguracji energetycznej, no ale u Alicji te atomy po prostu będą w jakichś innych, zostaną zmierzone w szczególności. I się wszystkiego dowiemy o tym układzie, który był u Alicji. Także teleporty, jeżeli będą działały, no to raczej na takiej zasadzie, że będziemy się dzielili jakimiś splątanymi cząstkami, no a potem będziemy dodawali do, jakbyśmy na przykład zamawiali pizzę, to musimy dodać te wszystkie azoty, tleny, fosfory, wodory, no wszystko, co tam w koszu znajdziemy, wkładamy do teleportu i w Alicji ta pizza się zmienia w taką wykształtną masę, a my u siebie mamy taką pizzę. Oczywiście z pewną wydajnością kwantową, tak? Będziemy mieć to samo, no bo to wierność kwantowa nigdy nie jest niestety jedynką, bo zawsze jest coś, co się nazywa dekoherencją, czyli utratą informacji o układzie.
To można by się ananasa w ten sposób pozbyć z pizzy.
Można różnych rzeczy się pozbyć, no w każdym razie im dłużej trwa pomiar czy przekaz tej informacji, tym mniejsza jest ta wierność kwantowa i w związku z tym nie do końca dostaniemy taką pizzę, jak byśmy zamówili. Chociaż tamta wyjściowa się całkiem zniszczy, więc to trzeba będzie uważać z taką teleportacją.
No i co możemy z tym wszystkim zrobić? Bo te teleportacje są dokonywane i do czego możemy to wykorzystać? O technologiach kwantowych trąbi się na lewo i prawo z różnym poziomem mądrości, co prawda. Więc ustalmy w takim razie, co jest możliwe, co już się wydarza, a co jest w bliskim horyzoncie.
No dobrze, to znaczy to rozróżnimy w takim razie te technologie kwantowe, bo ich jest naprawdę w tej chwili bardzo dużo, to znaczy po prostu jest bardzo wiele urządzeń, które działają dzięki mechanice kwantowej. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo wszystkie nasze urządzenia elektroniczne albo, nie wiem, wszystkie rzeczy, które działają dzięki pomiarowi czasu, czyli GPS, prawda, to wszystko działa dzięki mechanice kwantowej. Co więcej, najstarszy eksperyment, którą ludzkość robiła bodajże milion lat temu, a przynajmniej opanowała świadomie 100 tysięcy lat temu, czyli rozpalanie ognia, to kolor tego płomienia, kolor żaru został wyjaśniony na początku XX wieku przez Plancka i dopiero wtedy udało się wyjaśnić, dlaczego żar, na który dmuchamy, się robi bardziej żółty albo bardziej biały, i dlaczego słońce w świecie akurat ma maksimum w zielonym. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że nasze słońce ma maksimum w okolicach zielonego.
Pierwszy słyszę, szczerze mówiąc.
No więc nasze słońce świeci głównie na zielono, ale trochę ma jeszcze czerwonego i niebieskiego, więc daje kolor biały w sumie. To dopiero wyjaśniło się na gruncie mechaniki kwantowej i tego, jak Planck opisał energię fotonu. Ale technologie kwantowe w tej chwili to chyba są właśnie technologie, które ja bym powiedział, że najbardziej wykorzystują czy eksplorują splątania kwantowe. W tej chwili właśnie po pierwsze, na przykład żeby dokonać teleportacji, powiedziałem, że te dwie osoby muszą mieć parę splątanych cząstek, splątanych elektronów, atomów, fotonów. Okazuje się, że możemy takie splątanie wytworzyć na żądanie, kiedy nam będzie potrzebne. To znaczy, jeżeli mamy dwie osoby, które pomyślały, o, chciałbym przeteleportować, to by jakiś stan, ale nie mam splątanych fotonów, to ktoś może powiedzieć, to poczekaj, zaraz będzie nad nami przelatywał satelita i on nam da parę splątanych fotonów i jak tylko wykorzystamy tą parę splątanych fotonów, to u nas w naszych dwóch laboratoriach możemy to splątanie przekazać dalej. To znaczy możemy wytworzyć parę splątanych cząstek, które ze sobą nigdy wcześniej się nie widziały, w zasadzie nie oddziaływały ze sobą, tylko właśnie za pomocą jakiegoś takiej splątanej sieci możemy przekazywać to splątanie pomiędzy różnymi obiektami. I teraz, jeżeli takie splątanie...
Na duże odległości? Możemy splątać,
tak,
na
to znaczy
odległości?
Jeszcze kiedyś takie eksperymenty ze splątaniem były robione na przykład przez Antonego Zellingera we Wiedniu na drugą stronę Dunaju, przez rzekę, ale w tej chwili satelita Micius, to jest współpraca Austrii, czyli właśnie Antona Zellingera i Chińskiej Akademii Nauk. I oni wykorzystali satelitę do nadawania splątanych par fotonów i w ten sposób tworząc taki szkielet cyfrowej czy kwantowej komunikacji. I teraz my możemy na przykład za pomocą takiego splątania kwantowego, przez to, że mamy jakby dwie pary cząstek równocześnie będące w dwóch różnych laboratoriach, możemy na przykład zsynchronizować ze sobą komputery kwantowe. Możemy spróbować synchronizowania zegarów. Czyli jest takie porównanie, że wtedy, jeżeli byśmy umieli tak dobrze synchronizować zegary, jeszcze tego nie umiemy, ale już pomysły są, tak, dzięki spontanym fotonom, to moglibyśmy mieć GPS z dokładnością do milimetrów. możemy pomyśleć o wykorzystaniu spontanych fotonów do takich super rozdzielczych teleskopów. To znaczy byśmy skierowali dwa teleskopy optyczne w jedno miejsce na niebie, takie teleskopy odległe o tysiące kilometrów i mielibyśmy rozdzielczość takiej czaszy teleskopu właśnie wielkości, no, jak kula ziemska. To się udało oczywiście na falach radiowych, jak będzie pani kiedyś opowiadała o czarnych dziurach i zdjęciu czarnych dziur, no to właśnie to będzie, to zdjęcie się udało właśnie dzięki takiemu złożeniu wielu eksperymentów radioteleskopowych w jeden wielki teleskop, prawda? Ale to w układach optycznych jeszcze tego się nie udało zrobić, a dzięki splątaniu kwantowemu by się udało. W związku z tym to wszystko, co jest poza splątaniem, nawet może trochę tego rzeczywiście trudno jest to wyjaśnić i trudno powiedzieć, jak to jest z tym splątaniem, ale tu zawsze gdzieś na samym końcu każdego pytania naukowego jest pytanie, no ale dobrze, ale co to jest? I na razie po prostu traktujemy to jako pewną właściwość, bo jakby mnie pani zapytała, że niektóre cząstki mają masę i co to jest masa? Tak? Znaczy ja mogę powiedzieć, pokazać równanie, że to jest grawitacja albo że jest trzecia zasada dynamiki, próbuję coś popchnąć, a to się nie chce rozpędzić. No ale co to jest ta masa? Dlaczego niektóre rzeczy mają masę, a inne nie mają? Albo co to jest ładunek? Jak to jest, że nagle rozchodzi się informacja o tym, że coś ma ładunek i dlaczego niektóre ładunki się przyciągają? Jak to jest, że one się przyciągają? I to są takie pytania, że no, ludzie, no nie wiem, w szkole się nauczyli, że są ładunki dodatnie, ujemne, magnesy i tak dalej i wiedzą, że takie pola są. Natomiast to pytanie takie, co to jest, jest no takim, no, tak wygląda nasz wszechświat. I trochę ze splątaniem chyba też tak będzie. To znaczy my będziemy starali się to wyjaśnić za pomocą pojęć języka mówionego, ale w którymś momencie po prostu przejdziemy
do porządku dziennego, tak, że tego się używa. Ale wie pan, ja nie wiem, czy to będzie miało aż tak duże znaczenie, bo wydaje mi się, że gdyby tak się przejść po ulicy to i zapytać, jak działa pilot do telewizora, to też niewiele osób będzie wiedziało, jak to działa, więc może ten przeskok nie będzie aż taki duży. Ale chciałam zapytać o technologie kwantowe również w kontekście szyfrowania, bo o tym się dużo mówi, i w kontekście na przykład bezpieczeństwa bankowego. Tak czytałam, że szyfrowanie to jest jeden z tych elementów, który właśnie w technologii kwantowej może być najbardziej obiecujący. Czy to jest związane ze splątaniem kwantowym? Czy to już się robi? Czy to będzie robione w przyszłości?
To też może być związane ze splątaniem kwantowym, dlatego że technologie kwantowe też pozwalają na to, żeby wykorzystać prawa rządzące naszym wszechświatem, prawa fizyki, do absolutnego bezpieczeństwa przekazywania informacji. O ile na przykład ludzie obawiają się, że komputery kwantowe będą wykorzystywały swoją niewiarygodną moc obliczeniową, wynikającą z po prostu równoległego wykonywania operacji na bardzo wielu liczbach naraz i że one będą wykorzystywane do tego, żeby łamać zabezpieczenia kluczy prywatnych, no, którymi są w tej chwili zabezpieczone wszystkie transakcje bankowe na przykład, albo jak państwo wchodzicie do internetu i macie adres HTTPS, na końcu S, security, no to właśnie to wszystko działa dzięki kluczowi publicznemu. Ten klucz publiczny teoretycznie udałoby się złamać po prostu prowadząc masywne obliczenia numeryczne, tylko że w tej chwili to wymaga bardzo dużego czasu, na przykład rzędu czasu wszechświata. A komputery kwantowe by to mogły zrobić szybciej. Ale z drugiej strony mechanika kwantowa nam wyciąga rękę i mówi, słuchajcie, nie martwcie się o te komputery kwantowe, bo my tutaj możemy zrobić szyfrowanie kwantowe, takie, którego się nie da złamać. I to w zasadzie też to nie jest tak, że my szyfrujemy za pomocą mechaniki kwantowej informacje. My wykorzystujemy mechanikę kwantową do tego, żeby pomiędzy dwiema osobami, które są bardzo od siebie oddalone, utworzyć wspólny klucz przypadkowych bitów, zer i jedynek, z tych rękawiczek prawych i lewych na przykład, który będzie służył do tego, że my za pomocą tego jednorazowego, wygenerowanego przez nas klucza zakodujemy informację. W mechanice kwantowej przez to, że nie da się podsłuchać bez zmiany stanu cząstki, to znaczy podsłuchana cząstka jest zmierzona i my możemy wykryć, że ktoś nam wcześniej zmierzył, bo te na przykład stany splątane przestaną być tak dobrze skorelowane, jakbyśmy tego oczekiwali, to my możemy w bardzo bezpieczny sposób utworzyć klucze, które będą służyły właśnie do do zabezpieczenia informacji. I na przykład teraz jest projekt, żeby 4 miasta w Niderlandach połączyć za pomocą takich kwantowych sieci, które sprawią, że będzie można przesyłać, no właśnie, klucze, kodować informacje w sposób absolutnie bezpieczny.
I to będzie wykorzystywane przez nas tak po prostu, zwykłych obywateli, czy to będą jakieś super wojskowe, tajne okoliczności tylko?
No to jest takie pytanie o rozwój technologii. No, na samym początku komputery były dostępne tylko dla wojskowych i oni używali do obliczenia trajektorii rakiet balistycznych. W tej chwili my nosimy przy sobie telefony, które mają o wiele większe możliwości obliczeniowe niż stare komputery wojskowe. Więc pewnie też na samym początku ta technologia będzie dla tych, których na to stać. To znaczy, to będą bankierzy albo wojskowi. No ale później to będzie przechodziło pewnie do ludu. Tak? To znaczy, będzie można wykorzystać te technologie kwantowe. Być może nie wszystkie będą bardzo wygodne, no bo na razie chodzenie ze stołem optycznym i patrzenie w którymś miejsce na niebie i w tym satelita chyba nawet nie jest geostacjonarny, więc trzeba śledzić dokładnie jego trajektorię, żeby zebrać te spontane fotony. To może nie jest bardzo wygodne, ale wydaje mi się, że będą takie rozwiązania cywilne, nie wiem, połączenia między bankami, bankomatami, które umożliwią nam bezpieczne wykorzystywanie właśnie bezpiecznych metod szyfrowania.
Takie szyfrowanie jest szalenie ważne nie tylko ze względów bezpieczeństwa, nie wiem, finansowego, ale też na przykład bardzo dużo się mówi przecież o tym, że wiele się zmieni, kiedy już będziemy opleceni siecią 5G, czyli różne smart cities i autonomiczne samochody, tego typu rzeczy. No to tutaj też są obawy, że jeśli to nie będzie odpowiednio zabezpieczone, a będzie na tyle zautomatyzowane, że właśnie autobus sam sobie będzie jechał, to jeśli pojawiłby się zły człowiek, który chciałby się włamać i narobić bałaganu, no to mógłby mieć w rękach ogromną władzę. Więc tak sobie wyobrażam, że takie zabezpieczenia kwantowe, które by od razu alarmowały, że coś jest nie tak, że ktoś tutaj podgląda nasze szyfry, nasze zabezpieczenia, że to mogłoby być bardzo istotne.
Tak, znaczy to czyli tak, z jednej strony mamy zabezpieczenia kwantowe, które rzeczywiście umożliwią nam no, w miarę bezpieczne posługiwanie się naszymi prywatnymi danymi albo przekazywanie właśnie takich wrażliwych informacji, na przykład o natężeniu ruchu albo prędkości samochodu albo tego, żeby naraz wszystkie samochody na autostradzie, wszystkie autonomiczne samochody na autostradzie teraz skręcamy w prawo. Przecież to byłaby jakaś katastrofa straszna. Więc rzeczywiście do takiego zabezpieczenia to może służyć. No ale też z drugiej strony są też takie rzeczy, o których pewnie jeszcze nie wiemy, do czego będą służyły. Tak? No bo na przykład te komputery kwantowe w tej chwili są raczej w powijakach. Tych algorytmów kwantowych nie ma tak dużo, tych, których się w tej chwili korzysta, a wydaje się, że one też w pewien sposób zmienią możliwości ludzkości, bo jeżeli by się udało wykorzystać tą równoległość przetwarzania danych komputerowych. Proszę zauważyć, że jak powiedziałem Państwu, że jak mamy dwie cząstki, to potrzebujemy aż 4 różnych jakby informacji na temat tego stanu, które miały 2 rękawiczki, tak? Obie prawie, obie lewe, prawa, lewa, lewa, prawa. Jak mamy 3 rękawiczki, no to się proszę sobie wyobrazić, mamy 2/3. Jak mamy 5 rękawiczek, 2/5. Jak mamy 300 rękawiczek, mamy 2/300, czyli tyle, ile protonów we wszechświecie. 10^80 mniej więcej to jest. Czyli przy pomocy 300 cząstek możemy utworzyć coś, co się nazywa kubitem, czyli 300 kubitów, wykorzystać do obliczeń, które będą jednocześnie realizowane na 10^80 liczb. I być może przy różnego rodzaju symulacjach, projekcjach udałoby się je wykonywać właśnie szybciej dzięki komputerom kwantowym. Więc one nie będą też komputerami takimi, które trafią pod strzechy, raczej wydaje mi się, że nie, ale ponieważ wszystko jest i tak w chmurze połączone, więc wystarczy może kilka miejsc w świecie, gdzie to będzie wykorzystywane, może nie tylko przez agencję Stanów Zjednoczonych, ten National Security Agency, tak? Zresztą jak się popatrzy na zeznania Snowdena, to Snowden ostrzegał, że tam NSA pracuje nad komputerem mogącym złamać wszystkie zabezpieczenia cyfrowe. No tak, cały świat. U nas na Wydziale Fizyki też pracujemy nad komputerami kwantowymi. To wszyscy pracują.
Ja bardzo szanuję Uniwersytet Warszawski, chociaż nie jestem pewna, czy dacie rady pod tym względem. Dalibyście radę dogonić NSA. Ja pytam o to NSA, dlatego że wracam do słuchaczki Agnieszki, która też pytała o to na grupie patronów i patronek na Facebooku Radia Naukowego. Zapytała właśnie, jak duża jest szansa, że organizacje typu NSA posiadają już kwantowe algorytmy do rozszyfrowania w locie bieżącego ruchu w internecie. Czy to jest technologicznie możliwe wedle pana wiedzy?
Znaczy kwantowe algorytmy już są, tylko nie mamy na czym ich uruchomić. Wiemy, co chcemy zrobić. Jak matematyka od razu nam powiedziała, co trzeba zrobić, tylko nie powiedziała na czym. To znaczy, czy to będzie na fotonach, czy kubitach nadprzewodzących, czy kubitach jonowych, czy może defektach azotów w diamencie. No po prostu jeszcze nie wiemy, jak to zrobić. Ale prace trwają, tak?
Oficjalnie, może oni mają.
Ale jeszcze chyba nie ma takiego sukcesu, żeby pokazać. Na razie są takie pierwsze demonstratory. Są też urządzenia kwantowe, które służą jako akceleratory, to znaczy wykorzystujemy mechanikę kwantową nie w takich ogólnych, uniwersalnych obliczeniach, tylko raczej jako pomoc, tak jak akcelerator graficzny w komputerze, tak? Pomoc do pewnego rodzaju operacji matematycznych i już skutecznie od 2017 roku takie symulatory kwantowe na kilku kubitach, bodajże 6, liczą na przykład stany energetyczne cząsteczek 2 albo nawet 3 atomowych i robią to lepiej i szybciej niż komputery binarne, czyli takie zwykłe. Więc być może też te komputery kwantowe, analogowe wyewoluują w jakieś akceleratory, z których będziemy korzystali. Zresztą wydaje mi się, że czasami niektóre z tych komputerów kwantowych, czy ich architektura, czy zasady działania świetnie nadają się do tego, żeby symulować sieci. I teraz te sieci neuronowe, czy obliczenia neuromorficzne, to tak się ładnie nazywa, są też takim gorącym tematem naukowym, bo okazuje się, że być może nie musimy robić sieci neuronowych cyfrowych, tylko możemy je zrobić fotoniczne albo analogowe, wykorzystując częściowo też możliwości, które daje kodowanie analogowe. To znaczy na przykład dla światła możemy zakodować też nie tylko to, że światło jest albo go nie ma, czyli natężenie światła, ale na przykład jego jeszcze polaryzację, czyli fazę światła, co już przypomina już takie obliczenia na kwantowe. No i być może takie sieci neuronowe będą nam pomagały jeździć po mieście, dlatego że szybkość działania takiej fotonicznej sieci w rozpoznawaniu obrazu będzie nieporównywalnie większa niż sieć elektroniczna, a też będzie mniej podatna na zakłócenia, no bo światło w takich pędzących światłowodach trudniej z zewnętrznymi ładunkami jakoś zakłócić. Więc to wszystko przed nami. Znaczy jest bardzo dużo. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że my w tej chwili staramy się na Uniwersytecie Warszawskim powołać taki kierunek nanoinżynieria, który tak naprawdę byśmy chcieli, żeby to byli tacy inżynierowie od kwantów, bo nie ma chyba w tej chwili takiego kierunku, który by na te technologie kwantowe z taką znajomością i fizyki, i chemii kwantowej odpowiadał, a wydaje mi się, że w przyszłości właśnie takie kwantowe rzeczy, kwantowe urządzenia, kwantowe algorytmy, kwantowe pomysły na wykorzystanie różnych zjawisk będą odgrywały coraz większą rolę.
A myśli pan, że to będzie taki cywilizacyjny game changer?
Oj, to trudno powiedzieć, co jest cywilizacyjnym game changerem. No jakbym pisał granty, to na pewno bym pisał, że to będzie cywilizacyjny game changer. Jeżeli mówię teraz uczciwie do naszych słuchaczy, to też to wydaje mi się, że będzie cywilizacyjny game changer, ale nie, być może nie zmieni to życia wszystkich naraz. To znaczy pewne rzeczy po prostu będą łatwiejsze do wykonania albo będą właśnie przez to, że nie będziemy się bali, że zostaniemy podsłuchani, albo przez to, że wykonamy jakieś obliczenia czy rozpoznawanie wzorców, tak jak sieć neuronowa, w szybszy sposób i w ten sposób to jakoś do nas wróci. No ja bym wolał, żeby była taka teleportacja, prawda, że ja się nie muszę przebijać przez korki w Warszawie, tylko żebym od razu się teleportował do domu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor habilitowany Jacek Szczytko, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
Przygotowanie każdego odcinka to wiele godzin pracy. Jeśli spodobał Wam się ten podcast i chcielibyście, aby się rozwijał, żeby odcinków było jeszcze więcej, żeby były jeszcze ciekawsze, możecie mnie wesprzeć w serwisie Patronite, patronite.pl/radionaukowe. Od progu 10 zł zapraszam do grupy na Facebooku, gdzie prywatnie i swobodnie rozmawiamy o odcinkach i planach na kolejne programy. Polecam i z góry dziękuję.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!